razu przenosimy się do Nowej Soli za pomocą Skype'a. Tam jest senator Wadim Tyszkiewicz. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Panie senatorze, obraził się pan na ponad 10 milionów Polaków, tych, którzy nie głosowali na Rafała Trzaskowskiego?
Nie obraziłem się, tylko stwierdziłem fakt, że Polska wywalczyła wolność często krwią, a teraz tej wolności chce się pozbyć na własne życzenie. Część ludzi dała się po prostu oszukać.
No nie tylko fakty pan stwierdził, ale pan też komentarz napisał w internecie, mocny, pisząc tak. Witaj Nowa Polsko, z neobolszewicką gębą. Jak mogłaś tak nisko upaść i się upodlić, Polsko? Polacy dali się kupić cwaniakom i hochsztaplerom za swoje własne pieniądze. To brzmi trochę tak, jakby pan postanowił obrazić wyborców Andrzeja Dudy.
Panie redaktorze, ja wiedziałem, że o tym będziemy mówili, chociaż się nie umawialiśmy co do tematu dzisiejszego spotkania. Myślę, że przyszedł czas, kiedy trzeba mówić mocno i odważnie. PiS ma przewagę nad swoją konkurencją polityczną, że przekracza wszelkie granice i wszelkie bariery. Ja już nie będę wymieniał tych wszystkich rzeczy, które się wydarzyły przez ostatnie lata. I ja uważam, że jeżeli jeszcze żyjemy w wolnym kraju, to czas mówić dosadnie i mocno.
Tak, ale oburzał się pan, panie senatorze, oburzał się pan, gdy Jarosław Kaczyński mówił na przykład o gorszym sorcie Polaków?
Nie mam jeszcze, akurat Jarosław Kaczyński mówił to w emocjach. I powiem panu szczerze.
A pan na chłodno mówi o tym, że są różne sorty Polaków.
Nie ja, tak? To pan Kaczyński nazwał. Ja nie mówiłem nigdzie, nie dzieliłem Polaków na sorty.
Dzisiaj
ja
dzieli pan wyborców na tych, którzy dali się kupić, sprzedali swój honor, głosując na Andrzeja Dudę, i o tych godnych Polakach i Polkach, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego. No
ja
jak
tak
inaczej
ten
podział potraktować?
Ja tak nie napisałem. Ja tylko uznałem, że Polacy niestety dali się oszukać tej machinie propagandowej, tej gigantycznym pieniądzom wydanym na TVP, które prowadziła kampanię po jednej stronie. Ja uznałem, że te wybory są nieuczciwe. Czy demokratyczne, mam wątpliwości. O tym będzie decydował sąd. Ale te wybory na pewno były nieuczciwe. Część Polaków, których za to nawet nie winie, dało się po prostu oszukać. I
to
tyle. Ja nie dzielę Polaków na sorty.
Ważna pan, to tak, jeżeli ktoś się... senatorze, dla naszych słuchaczy, rmf24.pl to jest adres, gdzie nie tylko nas słychać, ale też widać i liczymy, że tam się z wami spotkamy. Panie senatorze, czytam komentarze pod tym, co pan napisał i jedni chwalą, klaszczą, mówią, że myślą tak jak pan, ale jest też sporo głosów takich, które mówią coś zupełnie innego. Na przykład pan Andrzej pisze, pańskie słowa, panie senatorze, o godnych Polkach i Polakach trącą mi lepszym i gorszym sortem.
Ja nie napisałem o gorszych i lepszych Polakach. Ja napisałem o Polakach, którzy dali się oszukać i ci, którzy jednak stanęli po tej słusznej stronie, czyli po stronie demokracji, wolności, tej Polski, o którą Polacy walczyli. Ja mam wielki żal do ludzi, że dali się nabrać i dali się oszukać. Tylko tyle i aż tyle. Jeszcze żyjemy w wolnym kraju, w którym jeszcze chyba można wyrażać swoje opinie. Ja swoją opinię wyraziłem. Tyle w temacie.
Tak, no nie tyle w temacie, panie senatorze, bo nie do końca pan mówi tak, jak pan napisał. Pan napisał więcej. Pan napisał na przykład, że ci, którzy głosowali na Andrzeja Dudę, oni się upodlili za pisowskie srebrniki. Stąd moje pytanie. Jak chce pan przekonać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, wyborców Andrzeja Dudy, żeby w przyszłości zagłosowali na dzisiejszą opozycję? Myśli pan, że oni za chwilę zapomną, że mówił pan o tym, że oni się właśnie, że sprzedali swój honor, że dali się kupić, dali się upodlić za pisowskie srebrniki?
Panie redaktorze, po pierwsze, ja jestem opozycją jednoosobową. Jestem wolnym, niezależnym, bezpartyjnym senatorem. Mam prawo do wyrażania swoich opinii. Ja uważam, że Polacy dali się oszukać i dali się kupić za niewielkie pieniądze, po 500 zł 5 lat temu, a 500 zł dzisiaj to są inne pieniądze.
Upodlili się za pisowskie srebrniki?
Niestety tak. Niestety tak. Pieniądze okazały się ważniejsze i to pieniądze, które będziemy spłacać przez pokolenia, bo przecież dzisiaj wiemy, że deficyt państwa jest na poziomie już 100 miliardów i rośnie, więc te pieniądze będziemy musieli spłacić. I ludzie, którzy jednak, jeszcze raz powtórzę, że ludzie, którzy walczyli o wolną Polskę, dzisiaj tą wolną Polskę sprzedają. Przecież jest zapowiedź uderzenia w wolne media, jest zapowiedź uderzenia w samorządy, czyli zmierzamy w kierunku dyktatury. ludzie świadomie wybrali tą drogę, więc według mnie po prostu część Polaków się sprzedała.
No i czyta pan komentarze pod tym pana wpisem, na przykład takie. Pani Danka pisze tak. Może w końcu trzeba się zastanowić, jak przekonać tą drugą połowę oraz niegłosującą jedną trzecią. Okopanie się we własnym obozie z poczuciem wyższości nic nie daje. Albo pan Arek. Wpis senatora. Jakiś żart. Brak szacunku dla obywateli, dla demokracji, bo tylko on ma monopol na mądrość. Wstyd.
To jest nieprawda. To jest nieprawda. Po pierwsze, do tej pory...
Taki wpis jest pod pana wpisem w internecie. To jest prawda.
Wie pan, ale tych wpisów tam było, jak się nie mylę, około wiele, wiele tysięcy. Więc wie pan, z wielu tysięcy można wyłuskać najciekawsze wpisy, które by to rzeczywiście bulwersowały.
Ale to nie chodzi o liczbę, panie senatorze. To chodzi o to, czy pan jest gotów podjąć polemikę z takimi głosami i wziąć je pod uwagę.
Tak. Ale ja tą polemikę prowadzę. Ja mam około 60 tysięcy ludzi, którzy codziennie śledzą to, co ja napisałem. Ja prowadzę tą polemikę. Ja nie chowam głowy w piasek. Ja tylko uważam, że trzeba twardo postawić tamę temu barbarzyństwu, z którym mamy do czynienia od 5 lat.
Pytanie, czy to jest twarde postawienie, skuteczne postawienie tamy, bo jeśli pan pisze na przykład tak, w cudzysłowie, miastowi wykształceni ludzie, wypracowujący głównie dochód narodowy tego kraju, przegrali z wioskami i miasteczkami Polski Wschodniej. Czy w ten sposób buduje pan... Pytanie jest takie, czy w ten sposób buduje pan kapitał społeczny opozycji, czy pan opozycji w ten sposób pomaga?
Panie redaktorze, do tej pory, jak widać, opozycji nic nie pomagało, bo w zderzeniu ze ścianą, albo może inaczej, w zderzeniu Cinquecento z opancerzonym BMW, na razie opozycja nie ma żadnych szans. Więc czas najwyższy przestać się okłamywać i czas najwyższy mówić otwartym, twardym językiem.
Taki język zwiększa szanse opozycji, pana zdaniem?
Nie wiem tego. Jeszcze raz panu powtarzam. Jestem wolnym, niezależnym, bezpartyjnym człowiekiem, który wyraża swoje opinie. Jestem zdruzgotanym tym, co się stało. Jeżeli człowiek, który łamał konstytucję, nie był prezydentem wszystkich Polaków, był na usługach jednego prezesa jednej partii, to jak to inaczej nazwać? I ludzie głosujący na taką osobę wybrali drogę dla Polski. Nie drogę demokratycznego rozwoju. Nie wybrali zachodnią cywilizację, tylko zmierzają ku tej wschodniej. Ludzie, którzy bardzo często odpisują, bo Unii dali. Bo oni dali, więc jeżeli dali, nawet jeżeli to, co mi zabrali, ludzie się po prostu dali oszukać. I jeszcze raz powtórzę. Czas najwyższy na twardy, dosadny język. Bo do tej pory miękki język proszenia i tłumaczenia nic nie dawał.
Czy jako senator Rzeczypospolitej jest pan w stanie wypowiedzieć takie zdanie? Andrzej Duda jest prezydentem Rzeczypospolitej.
Wie pan, niech sąd o tym rozstrzygnie. Będę miał z tym problem, duży problem. Bo
dzisiaj kadencja Andrzeja Dudy się nie skończyła jeszcze, więc pytanie, czy dzisiaj jest pan w stanie powiedzieć, Andrzej Duda jest prezydentem Rzeczypospolitej?
Tak, Andrzej Duda jest prezydentem Rzeczypospolitej, czego bardzo żałuję, bo to nie jest prezydent wszystkich Polaków, tylko to jest prezydent reprezentujący jakąś określoną grupę Polaków, określoną partię, na pewno nie jest moim prezydentem.
Tak, pisze pan w internecie tak. Jakoś słowa pan prezydent nie przechodzą mi przez gardło. Zresztą Duda nigdy nie był prezydentem wszystkich Polaków, a tylko zwykłym narzędziem w rękach Kaczyńskiego. I przy okazji nazywa pan Andrzeja Dudę marionetką i pacynką sterowaną z Nowogrodzkiej.
No i co tu jest niejasnego? Czy to jest nieprawda to, co napisałem?
Czy podobało się panu, kiedy politycy Prawa i Sprawiedliwości na przykład nazywali Bronisława Komorowskiego prezydentem albo komoruskim, albo prezydentem przez nieporozumienie?
Już panu odpowiadam. Bardzo mi się nie podobało. Bardzo. Tylko, że wtedy, nie wiem jak pan wtedy reagował, ci, którzy dzisiaj są święcie oburzeni, chociażby na moje słowa, czy na słowa twardej krytyki prezydenta, tak? Wtedy nie byli. Wie pan, kiedy kiedyś gwizdano na cmentarzu, kiedy występowali bohaterowie Powstania Warszawskiego, gdzie był pan profesor Bartoszewski, wtedy im to nie przeszkadzało. Nie przeszkadzało im wtedy, kiedy policja weszła do jakiegoś człowieka, który zrobił grę, gdzie strzelano do prezydenta Komorowskiego i obrzucano go fekaliami. Wtedy nie było tego świętego oburzenia. A dzisiaj święte oburzenie?
Panie senatorze, ja tylko mówi pan oburzony, o tym,
dlatego,
że...
Dlatego, że Polacy, jeszcze raz powtarzam, nie powinni się dać oszukać cwaniakom politycznym, którzy dla pieniędzy, dla władzy są gotowi na wszystko. Czyli... I jeszcze raz powtórzę.
Momencik,
czas
panie senatorze.
Nazywać rzeczy po imieniu.
Panie senatorze, tylko to, co pan mówi, oznacza tyle. Kiedy oni przekraczali granicę, panu się to nie podobało? Kiedy pan przekracza granicę, nie. Problemu nie
Ale
ma.
Ale pan manipuluje.
Nie,
pan
nie
manipuluje. Jeszcze raz panu powtarzam. Twardy język jest dzisiaj potrzebny, bo miękkie reagowanie na podłości tej władzy, czy ludzi, którzy wtedy tak się zachowywali, nic nie daje.
Czy nazywanie daje. Prezydenta Rzeczypospolitej...
A czego pan oczekuje ode mnie, żebym ja powiedział... Czy pan prezydent nie był sterowany z Nowogrodzkiej?
Czy nazywanie... Czy nie był... Prezydenta Rzeczypospolitej marionetką i pacynką buduje szacunek do tego urzędu.
Proszę pana, szacunek do urzędu buduje się swoimi działaniami. Pan prezydent Duda nie zbudował szacunku przez 5 lat i wydaje mi się, że przez następne 5 lat też nie jest w stanie go zbudować. Więc trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Człowiek, który reprezentował interesy jednej partii, był sterowany przez pana prezesa Kaczyńskiego, jest nazwany tak, jak nazwany. I jeszcze raz powtórzę, jest czas, żeby mówić otwartym językiem. Miękko, kiedy nazywaliśmy te wszystkie podłe działania obecnej władzy, to nic nie dawało. Więc czas mówić prawdę i przestać udawać, że się nic nie stało.
Gdy kilka lat temu, to był 2016 rok, hejter nazwał pana oszczercą, kłamcą, kiepskim ryśkiem. Komentował pan te obraźliwe działania, najpierw zwołując konferencję prasową na temat mowy nienawiści i hejtu w internecie, a potem pozwał pan hejtera. Czy nie ma pan wrażenia, że dzisiaj to pan jest po tej drugiej stronie, to pan przekracza granicę?
To już panu odpowiem. To mam wrażenie, szanowny panie redaktorze, że już rozpoczął się proces repolonizacji mediów. Z tej rozmowy taki wniosek próbuję wyciągnąć, a już panu odpowiem. Wtedy ten hejter 500 razy obraził mnie i nazwał słowami niegodnymi. Ja na razie zrobiłem jeden wpis i pan się przyczepił tak bardzo mocno tych słów, które rzeczywiście w emocjach były wypowiedziane i pan próbuje mi coś udowodnić. Ja jeszcze raz panu powtarzam. W wolnym kraju mam prawo do wyrażania własnych opinii. Ja uważam, że pan Andrzej Duda nie był prezydentem wszystkich Polaków przez ostatnie 5 lat i nie będzie przez 5 kolejnych, że ludzie zostali kupieni za swoje własne pieniądze, że zostali oszukani. Ja mam do tego prawo. Pan nazywa hejtem wyrażanie mojej opinii. Wie pan, teraz mowa się stała straszna ostatnio, że jeżeli ktoś wyraża swoją opinię, to ktoś mówi, używasz języka nienawiści, tak? I ci, którzy tego języka nienawiści używają, jeżeli spotkają się z ostrą odpowiedzią, od razu oskarżają tych swoich interlokutorów o używanie języka nienawiści.
Ten sam argument był używany, panie senatorze, wtedy, kiedy pan pozywał tegoż hejtera w 2016 roku.
500 razy.
Ale proszę pozwolić, panie senatorze, żeby mógł się odnieść do tego, co pan powiedział. Napisał pan 2 teksty, do których się dzisiaj odnoszę. Jeden pod hasłem Duda i spółka, a drugi Nasz kraj jest pęknięty i rozdarty na pół. Oba można zobaczyć w internecie. I nie wydaje mi się, żeby rozmowa na ten temat była dowodem na repolonizację mediów. Wydaje mi się, że tak jak pan ma prawo napisać, co pan myśli, tak ja jako dziennikarz mam prawo zapytać pana o szczegóły tego wpisu i poprosić o komentarz, podejmując polemikę w imieniu tych, którzy polemizują także z panem w internecie.
A ja mam prawo panu odpowiedzieć. Ja odpowiedziałem. Co w mojej odpowiedzi było niezrozumiałego?
W swoim tekście napisał pan tak. Zanim pisowska sfora skoczy mi do gardła, proszę o wykasowanie z grona moich znajomych wszystkich tych, którzy zamiast za demokracją i samorządem zagłosowali za dyktaturą partyjnych sekretarzy. Czy to jest tak, że nie można być pana znajomym, jeśli ma się inne poglądy polityczne i głosuje się na Prawo i Sprawiedliwość?
Wie pan, jeszcze raz panu powtórzę. Ludzie, którzy się dali kupić za własne pieniądze, to są ludzie, z którymi chętnie bym zerwał znajomość. Niech tak będzie, tak? Uważam, że Polska wywalczyła sobie wolność krwią, walką. 30 lat temu staliśmy się krajem rzeczywiście wolnym, niepodległym, prawdziwie wolnym. I dzisiaj ludzie, którzy głosują za ograniczeniem demokracji, za nałożeniem sobie kajdan, ja nie chcę mieć wśród znajomych takich ludzi. Mam do tego prawo, czy nie?
No i odpowiada na ten pana pomysł na przykład pani Anna, komentując pana wpis na Facebooku, pisze tak. Z całym szacunkiem, ale jak można dzielić ludzi na lepszych i gorszych przez to, na kogo głosowali? Kasować znajomych, bo dokonali innego wyboru. To jest tolerancja? Pyta.
Mam panu powtórzyć po raz setny, czy po raz który, że ludzie, którzy zostali oszukani, którzy się dali oszukać, ludzie, którzy się dali kupić za swoje własne pieniądze, to są ludzie, z którymi nie chcę mieć znajomości. Wie pan, Facebook czy media społecznościowe to jest grupa przyjaciół, to jest grupa ludzi, z którymi się rozmawia. To jest mój prywatny profil, szanowny panie. I ja mam prawo dobierać sobie ludzi. Jeżeli ktoś wybrał drogę niedemokratycznej Polski, mimo tego, że ja przez 17 lat ciężko pracowałem i podnosiłem Polskę w ruinie, będąc prezydentem miasta, przejmując miasto 42% bezrobociem. Dzisiaj to jest, kiedyś to było brzydkie, upadłe, zapomniane miasteczko. Dzisiaj to jest piękne, kolorowe miasto. I pozwoli pan, że ja wszelkimi metodami będę bronił tego, co wywalczyliśmy ciężką pracą przez te wszystkie lata. A ludzie, którzy się dali oszukać, współczuję im. Jeżeli to zrozumieją, to ich chętnie przeproszę za te moje słowa. Ale niech zrozumieją to, że nie wolno sprzedać wolności tego kraju, nie wolno sprzedać demokracji za ochłapy rzucone przez ten rząd, za swoje pieniądze. Proszę sprawdzić, jakie jest zadłużenie Polski dzisiaj. Czy wie pan, ile razy rząd, ten, który przekonał tych ludzi, o których dzisiaj rozmawiamy, złamał prawo? Czy może pan porozmawia ze mną na temat kartoników rozdawanych przez pana premiera Morawieckiego? Czyli łamanie prawa, oszukiwanie ludzi, wręczanie czeków na miliardy złotych bez jakiegokolwiek pokrycia.
Panie senatorze, jeśli chodzi o kartoniki, o których pan mówi, rozmawiałem o tym całkiem niedawno z panem Radosławem Foglem, wicerzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości. Polecam tę rozmowę, jest do obejrzenia na Facebooku, popołudniowa rozmowa RMF FM. A tymczasem do pana jednak powrócę i do pana opinii. Bo kiedy zastanawia się pan nad tym, dlaczego Polacy w większości poparli Andrzeja Dudę, to dopuszcza pan taką
51%.
Myśl, dopuszcza pan taką myśl, że część z tych 51% to są osoby, które słysząc na przykład, że niektórzy opozycji właśnie wytykają im, że są kupieni, że są pozbawieni honoru, zagłosowali chociażby z tego powodu na Andrzeja Dudę. Dopuszcza pan taką możliwość?
Wie pan, ja dopuszczam każdą możliwość, tylko proszę pamiętać o tym, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Sejmu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Europarlamentu, ja wtedy też użyłem mocnych słów. Wie pan, i dzisiaj, kiedy sytuacja się zmieniła, Polska jest koronawirus, jest sytuacja trudna w naszym kraju, będzie coraz trudniejsza. Miałem nadzieję, że Polacy się opamiętają. Na szczęście spora część Polaków się opamiętała, bo wynik Rafała Trzaskowskiego jest niezłym wynikiem, trzeba pamiętać o tym. Dlatego, że przecież sondaże przedwyborcze dawały panu Dudzie 70% poparcia. Więc coś się zmieniło, coś pękło. I mam nadzieję, że jednak te mocne, dosadne słowa spowodują to, że Polacy jednak się obudzą i zrozumieją, że zmierzamy w fatalnym kierunku.
Weźmie pan udział w obradach Zgromadzenia Narodowego wtedy, kiedy Andrzej Duda będzie składał swoją przysięgę po raz drugi?
Pan, to jest mój obowiązek, więc wezmę udział, ale z ciężkim sercem i z wielkim bólem, bo tak jak powiedziałem, trzeba będzie wziąć udział w uroczystości, która kolejny raz nam uświadomi, że Polska sama sobie nakłada kajdany. Polska, która rzeczywiście wiele wycierpiała. Polska, która bardzo wiele osiągnęła, na przykładzie chociażby mojego miasta. Dzisiaj te nasze osiągnięcia są zagrożone. I ja jeszcze raz powtórzę, te wybory, jeżeli sąd uzna za ważne, ja też je za takie uznam. Ale czy te wybory były uczciwe? Nie. Te wybory nie były uczciwe.
To ile protestów wyborczych złożył pan do Sądu Najwyższego?
Wie pan, a pan ode mnie oczekuje, żebym ja składał protesty wyborcze?
Jeśli twierdzi pan, że te wybory nie były uczciwe, to rozumiem, że konsekwencją jest złożenie protestu wyborczego. Jeśli pan wie o takich przypadkach, które powodują, że one nie mogą być uznane za ważne czy uczciwe.
Może pan odróżnić ważnych od uczciwych wyborów?
Czyli wybory były ważne, ale nie uczciwe, pana zdaniem.
To, że ten kandydat użył całego mechanizmu państwa, że funkcjonariusze partyjni, urzędujący ministrowie, podsekretarze stanu rozjechali się po całej Polsce opancerzonymi limuzynami, żeby prowadzić kampanię jednego człowieka. To, że zostały rozdane, czy były rozdawane miliardy złotych bez jakiegokolwiek pokrycia. To, że telewizja publiczna opłacana z naszych publicznych, naszych własnych podatków czy abonamentu, stała po stronie tylko jednego kandydata, oskarżając, obrażając drugą stronę. To pan uważa, że te wybory były uczciwe?
Ja pana pytam, panie senatorze. I pytam, czy pan uważa, że wybory były ważne, ale nieuczciwe?
Tak pan stawia stawę. O ważności wyborów będzie decydował ostatecznie sąd. Moim zdaniem te wybory były nieuczciwe.
Już pan nie stoi przy Szymonie Hołowni?
A dlaczego nie stoję przy Szymonie Hołowni? Jeszcze raz powtórzę.
Był pan w kampanii wyborczej doradcą Szymona Hołowni. Dlatego pytam, bo kiedy czytam pana wpisy, to ten dotyczący wyborców Szymona Hołowni sugeruje, że pan już z Szymonem Hołownią nie idzie obok. No bo, pozwoli pan, zacytuję, po drugiej turze wyborów pisze pan tak. Jeśli to prawda, że nie zagłosowało aż 240 tysięcy wyborców Szymona Hołowni, to ja wycofuję się z jakiejkolwiek działalności, choć planowałem zaangażowanie na rzecz żółtych, w cudzysłowie. Strzelić focha i sprzedać Polskę to nie moje klimaty. Tak pan napisał.
No i co w tym jest niejasnego? Powiem panu tak. Ja już panu wyjaśniam. Ja całe życie byłem człowiekiem bezpartyjnym. Nie należałem do żadnej partii. Pracowałem ciężko w samorządzie dla mojego miasta, dla moich mieszkańców. Raz tylko. Raz jedyny. Na kilka miesięcy wszedłem w Nowoczesną, czego tak naprawdę nie żałuję, bo tylko przez jednego człowieka ten wspaniały ruch, taki zryw, szczególnie młodych Polaków, niestety dzisiaj już jest historią tak naprawdę. Teraz też się zastanawiałem długo, czy zaangażuję się w coś nowego. I po tym, co się wydarzyło w czasie tych wyborów, po tym, kiedy rzeczywiście część wyborców Szymona Hołowni, część, bo to 15% zagłosowało na Andrzeja Dudę, wyborców, którzy jednak chcieli innej Polski, chcieli zmiany. To jestem rozgoryczony i jest mi potwornie przykro. Wie pan, jak będzie za miesiąc, za dwa, porozmawiam z Szymonem, zastanowimy się, co dalej robić. Muszę pamiętać od wyborów.
Ale pan już napisał, panie senatorze, pan już napisał na Facebooku, tak, ja z Platformy się dawno wyleczyłem, a teraz zostałem wyleczony z Szymona Hołowni. Teraz zostałem całkiem sam. Nie wierzę już w nic.
Co jeszcze pan chce ode mnie usłyszeć? Tak, jestem zawiedzionym człowiekiem, który w życiu się nie angażował w żadną partyjną działalność. Miałem raz takie zdarzenie, krótkie, można to nazwać incydentem, i teraz bardzo, ale to bardzo poważnie się zastanowię w przyszłości, czy zmienić zdanie, bo tylko krowa nie zmienia poglądu.
Nie, ale panie senatorze, nie mówimy o partii politycznej, tylko mówimy o ruchu, który zapowiada Szymon Hołownia. Przed chwilą pan był obok Szymona Hołowni w kampanii wyborczej.
Ruch, który miał się przekształcić w partię.
No ruch, którego elementem ma być partia polityczna, tak przynajmniej tłumaczył to Szymon Hołownia. No i czytam, jak reagują na te pana wpisy dotyczące wyborców Szymona Hołowni, no, ludzie, którzy deklarują się jako zwolennicy Szymona Hołowni i piszą tak, na przykład pan Andrzej. Panie Wadimie, z całym szacunkiem dla pana, ale ta postawa jest dokładnie tym, co pan piętnuje. Strzelę focha, bo mój kandydat nie wygrał. Nie zaangażuję się we współpracę z Szymonem Hołownią, bo część jego wyborców nie poszła głosować.
Co pan chce ode mnie usłyszeć?
Czy będzie pan brał udział w działaniu ruchu politycznego Szymona Hołowni?
Jeszcze raz, gdybym wam powtórzył, nie dosłyszałem.
Chciałbym usłyszeć, czy będzie pan angażował się w działalność ruchu Szymona Hołowni.
Na ten moment nie. Muszę się zastanowić, muszę ochłonąć, tak? Muszę zejść na ziemię, bo jak wielu Polaków, jak prawie 50% Polaków dostałem obuchem w łeb, muszę trochę otrzeźwiać, tylko żeby to dobrze zabrzmiało oczywiście, tak? Chciałbym przemyśleć to wszystko, zastanowić się, w którym miejscu jesteśmy i poszukać drogi, która pozwoli obronić Polskę. Wie pan, ja jestem z życia, jestem życiowym wojownikiem, ja się łatwo nie poddaję, tylko ja do tej pory działałem na zupełnie innym gruncie. Samorząd nie ma wiele wspólnego z polityką. Samorząd to jest budowanie drogi, łatanie dziur w drodze, budowanie basenów, hal sportowych i tak dalej. Ja się tym zajmowałem. Ja coś robiłem i był konkretny efekt. Polityka wydaje mi się, że chyba nie jest dla mnie, ale jeszcze raz, muszę to przemyśleć, jak prawie 50% Polaków.
No tak, już kilka miesięcy temu pan pisał o tym, że to wejście do dużej polityki najszczęśliwszym pomysłem nie było. Pisał pan, że polityka jest obrzydliwa, to nie mój świat i błędem było wchodzenie w te matnie. To czy dzisiaj jest pan na takim rozdrożu, które może spowodować, że pan będzie chciał wyjść z tej dużej polityki, na przykład pożegnać się z Senatem, bo to nie dla pana?
Jest taka możliwość, tak.
Może pan zrzec się mandatu senatora?
Panie redaktorze, ja jestem dużym chłopcem. Dzisiaj zrzeczenie się mandatu senatora powoduje to, że i w tej ostatniej ostoi demokracji większość zdobywa Prawo i Sprawiedliwość. Ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem.
Czyli będzie się pan męczył przez kolejne trzy lata ponad?
Nie wiem. Ja panu powiedziałem, że dzisiaj jest sytuacja potwornie trudna. Polska znalazła się na niesamowitym zakręcie. Najtrudniejsze momenty Polski od 1989 roku. I ja, ten człowiek samorządu, człowiek z krwi i kości, który pracował dla ludzi, w świecie polityki się nie mogę odnaleźć. I teraz pytanie, czy w Senacie uda mi się znaleźć swoje miejsce, gdzie będę walczył jednak o samorząd, co do tej pory nie za bardzo mi się udaje, bo wie pan, jak działa dzisiaj Senat. Mniej więcej na takiej zasadzie możemy wytoczyć 1000 armat, 10 tysięcy argumentów, a i tak przychodzi po stronie PiSu decyzja partyjna i wszyscy ci koledzy, senatorowie, którzy przyznają mi rację na korytarzu, później już w czasie głosowania podnoszą rękę zgodnie z wytycznymi z Nowogrodzkiej. Więc moja sytuacja jest trudna. Ja tylko potwierdzam, nie mogę się odnaleźć w tym świecie i co będzie, nie wiem. Jedno mogę zapewnić. Ja dla Polski jestem gotów poświęcić swoje życie, swoje wszystkie dokonania i ja łatwo się nie poddaję. Ale jest jaką pan, drogę obiorę, jeszcze tego nie wiem.
Jest pan gotów na przykład zaangażować się w jakiś ruch, na czele którego stanie Rafał Trzaskowski, próbując poszerzyć koalicję obywatelską?
Nie wiem. Proszę mnie nie męczyć. Nie wiem. Ja jeszcze po tym szoku, jaki przeżyłem w niedzielę, ja jeszcze dochodzę do siebie. Muszę znaleźć najlepszą drogę, nie dla mnie. Ja już w życiu osiągnąłem prawie wszystko. W samorządzie, proszę zobaczyć moje osiągnięcia w samorządzie. Więc ja już nie muszę walczyć o kolejne medale, nagrody, ordery. Ja już to wszystko mam. Ja chciałbym obronić Polskę samorządową.
No właśnie, ja a czy Rafał Trzaskowski jest dla pana liderem Polski samorządowej? Bo tak mówią o nim jego przyjaciele, koledzy z Platformy Obywatelskiej.
Wie pan, ja z Rafałem się znam od kilku lat. Czy jest liderem Polski samorządowej? Nie wiem, może będzie, tak? To jest prezydent, to jest samorządowiec, tak? Czyli to jest mój świat. Ale czy potrafi się, wie pan, żeby być samorządowcem taki prawdziwy z krwi i kości, to trzeba jednak odciąć te polityczne korzenie. Czy Rafał będzie w stanie to zrobić? Nie wiem.
No dzisiaj słyszymy, że jest...
Nie wiadomo, żeby pan oczekiwał ode mnie takiej jasnej, klarownej odpowiedzi.
Tak, ale słyszymy dzisiaj, że Rafał Trzaskowski jest liderem ponadpartyjnym, liderem opozycji. Tak, w takiej roli ustawiają go jego sztabowcy, liderzy Platformy Obywatelskiej na przykład.
Wie pan, Rafał Trzaskowski to jest bardzo mądry, odpowiedzialny, wyważony człowiek, no polityk, chyba polityk, no bo w tej polityce funkcjonuje. Mam do niego wielki szacunek, ale też mam trochę żal do opozycji, że Rafał, prowadząc kampanię, te ostatnie dni kampanii, nie odciął się całkowicie od korzeni partyjnych. On powinien rzucić legitymację PO i byśmy ten 1% wywalczyli i dzisiaj byśmy żyli w innej Polsce. Szkoda, że tego nie zrobił, bo to nie jest łatwe odciąć się od korzeni partyjnych w partii, której się działało przez lata. Więc
nawet gdyby rzucił legitymacją, panie senatorze, to przecież i tak byłoby jasne, że jego kampanię robią politycy Platformy Obywatelskiej. Cały jego sztab to byli politycy, posłowie, europosłowie Platformy Obywatelskiej.
Zgoda, wie pan, ale to trzeba szukać dla siebie poparcia w różnych środowiskach. A pan Andrzej Duda to gdzie szukał poparcia? Kto za nim stał? Czy nie stała za nim partia Prawo i Sprawiedliwość? Czy nie stał za Andrzejem Dudą Kościół? Więc trzeba szukać wszędzie sprzymierzeńców. Czy Rafał potrafi wznieść się ponad te podziały? Bo sytuacja Platformy jest dosyć trudna, o tyle, że no nie ma ostatnio sukcesów. Tak? Przegrywa wybory za wyborami. I dzisiaj trzeba mieć nowy pomysł na opozycję. Trzeba przekonać do siebie chociażby wyborców Szymona Hołowni. Trzeba usiąść do stołu rozmów i szukać ratunku dla Polski. Proszę pamiętać, że najbliższe 3 lata będą potwornie trudne. Potwornie, bo jeszcze się kończy nam kryzys, powiedzmy, koronawirusowy. Unia Europejska straszy nas sankcjami za nieprzestrzeganie reguł demokracji. I co nas czeka? Kraj jest potwornie zadłużony. Czytał pan zapewne, ile będą Polaków kosztowały te wszystkie obietnice kampanijne, które złożył pan Andrzej Duda. Przecież ktoś będzie musiał za to zapłacić. Nie wiemy, co z gospodarką. Gospodarka spowalnia. Przyszłość jest... Nie jest kreślona w kolorowych barwach. Więc ja jeszcze raz powtórzę. Panie redaktorze, ja bym chciał trochę ochłodzić emocje dzisiejszej naszej rozmowy. To, co powiedziałem wcześniej. Powyborczy szok dotknął co najmniej 50% Polaków, bo część Polaków nie poszła na wybory i myślę, że dzisiaj też jest odpowiedzialna za ten wyrób. Trzeba ochłonąć i trzeba poszukać najlepszego sposobu walki z tym, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Jeżeli Polska będzie szła w kierunku scenariusza węgierskiego, tureckiego, białoruskiego, to wie pan, to nie wiem, jakiej drogi obrony Polski przed tym, co nas czeka, trzeba szukać. Dzisiaj każda droga będzie lepsza od tej, którą wybrali Polacy w niedzielę. Ja jeszcze raz powtórzę, ja jestem gotów za Polskę przelewać krew. Ja mówię to górnolotnie i otwarcie. Moje twarde i mocne słowa może dotrą do ludzi, którzy dali się nabrać na tą propagandową sieczkę.
Panie senatorze, nie wiem, jaka temperatura u pana w Nowej Soli, u mnie w studiu w Warszawie bardzo przyjemna. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wymianę myśli. Marcin Zaborski, do zobaczenia. Senator Wadim Tyszkiewicz,
niezależny senator, gościem. Przez 17 lat samorządowy.
Dziękuję.
Pozdrawiam.